Niespodziewanie wybuchnął śpiewem i zaczął skakać, przytupując w takt nogami. Och, poczwara prawdziwa, mruknął idąc obok mnie Małorusin, z gniewną pogardą spojrzawszy nań z ukosa. Nieużyteczny człowiek, zauważył drugi poważnym i stanowczym tonem. Nie mogłem ani trochę zrozumieć, dlaczego gniewają się na Skuratowa i dlaczego w ogóle wszyscy weseli, jak już zdołałem zauważyć przez pierwsze dni pobytu w Ostrogu, ściągając na siebie pogardę. Gniew Małorusa i innych tłumaczyłem osobistymi powodami. Ale myliłem się. Ten gniew nie wypływał z osobistych pobudek. Gniewano się na Skuratowa o to, że nie umiał się trzymać, jak należało według ich mniemania, że nie zachowywał nadętych pozorów poczucia godności własnej, które w całej katordze rozwinięte było do pedanterii, że jednym słowem był, jak się wyrażano, nieużytecznym człowiekiem. Jednakże nie na wszystkich wesołych tak się dąsano i nie wszystkich tak traktowano jak Skuratowa i innych, do niego podobnych. Zależało to od tego, jak kto pozwalał obchodzić się ze sobą. Człowiek dobroduszny i bez pretensji natychmiast popadał w pogardę. To mnie aż uderzyło. Ale byli i tacy weseli, którzy umieli i lubili odgryźć się i nikomu nie pozwalali dmuchać sobie w kaszę. Takich musiano szanować. W gromadce, o której teraz mówię, był jeden z takich zębatych, w gruncie rzeczy niezmiernie wesoły i miły człowiek, którego dopiero później z tej strony poznałem. Chłop rosły i pokaźny, z wielką brodawką na szczęce i najznakomitszym wyrazem twarzy, dość zresztą przystojnej i pojętnej. Nazywano go pionierem dlatego, że kiedyś służył w pionierach, teraz był w osobnym oddziale. O nim jeszcze wypadnie mi mówić. Zresztą i nie wszyscy poważni byli tak wywnętrzający się, jak zgorszony wesołością Małorus. W katordze było kilku ludzi z pretensjami do pierwszeństwa, do znajomości każdej roboty, do pomysłowości, do charakteru i rozumu. Było między nimi rzeczywiście wielu rozumnych, z charakterem i rzeczywiście osiągali to, do czego zmierzali. To jest pierwszeństwo i znaczny moralny wpływ na swoich towarzyszy. Względem siebie zwykle ci mądrale wrogo byli usposobieni i każdy z nich miał wielu zawistnych. Na innych aresztantów spoglądali z godnością, a nawet z pobłażaniem. Niepotrzebnych kłótni nie wszczynali, u władz byli dobrze notowani, na robotach odgrywali rolę kierowników i żaden z nich nie czepiałby się o bagatele, na przykład o pieśń. Byłoby to poniżej ich godności. Ze mną wszyscy tacy byli bardzo grzeczni przez cały czas katorgi, choć niezbyt skłonni do rozmowy, także jak gdyby z poczucia godności. O nich wypadnie mi również pomówić obszerniej. Przyszliśmy na brzeg rzeki. W dole, na rzece stała w zamarzniętej wodzie stara barka, którą trzeba było rozrywać. Po drugiej stronie rzeki siniał step. Widok był posępny i pustynny. Sądziłem, że wnet rzucą się wszyscy do roboty, ale o tym ani myślano. Niektórzy rozsiedli się na rzuconych na brzegu kłodach, prawie wszyscy wyciągnęli schole w woreczki z miejscowym tytoniem, który sprzedawano w liściach, na bazarze, po 3 kopiejki za funt i krótkie wierzbowe cybuszki z małymi drewnianymi fajeczkami domowej roboty. Zapalono fajki. Konwojowi żołnierze rozciągnęli się dokoła nas łańcuchem i zaczęli nas pilnować z minami niezmiernie znudzonymi. I komu przyszło na myśl rozrywać tę barkę? Przemówił któryś jakby do siebie, nie zwracając się do nikogo. Trzasek się zachciało, czy co? A kto się nas nie boi, temu i przyszło na myśl, zrobił uwagę drugi. Gdzie to chłopstwo się sunie? Po pewnym milczeniu zapytał pierwszy, nie zwracając uwagi na otrzymaną na poprzednie pytanie odpowiedź i wskazując w dali gromady chłopów brnących kędyś gęsiego po nietkniętym śniegu. Wszyscy ludzie zwrócili się w tę stronę i nie mając nic lepszego do roboty, zaczęli ich przedrwiwać. Jeden z chłopków, ostatni, szedł jakoś dziwnie śmiesznie, rozstawiwszy ręce i zwiesiwszy na bok głowę, na której była długa czapka chłopska, jak chryczuszek. Cała postać jego jasno i wyraziście odznaczała się na białym śniegu. Widzisz go? Bratan Piotrowicz, jak się przystroił, rzucił uwagę jeden z aresztantów, przedrzeźniając wymowę chłopską. Rzecz godna uwagi, że aresztanci w ogóle nieco z wysoka spoglądali na chłopów, pomimo iż przynajmniej połowa ich pochodziła z ludu wiejskiego. Ten z tyłu. Dziadki, chodzi jakby rzepę sadził. To ciężkogłów, ma dużo pieniędzy, zauważył trzeci. Zaśmiali się wszyscy, ale trochę leniwie, jakby od niechcenia. Tymczasem podeszła kałasznica, dzielna i rezolutna kobiecinka. Wzięto u niej kołaczy za otrzymanych 5 kopiejek jałmużny i podzielono na równe części. Młody parobek, który kupczył w Ostrogu kołaczami, zabrał 2 dziesiątki i zaczął się mocno spierać, chcąc wytargować 3 zamiast 2 kołaczy, jak to bywało w zwykłym porządku. Ale kałasznica nie zgadzała się.
No, a tamtego nie dasz?
A czego ci jeszcze?
Tego, czego myszy nie jedzą.
A bodaj cię choroba powaliła, krzyknęła kobieta i zaśmiała się. Na koniec zjawił się i dozorca robót pod oficer z pałeczką. Ej, co się rozsiedli? Zaczynać!
A cóż, Iwani Matwiejczu, zadajcie robotę, odezwał się jeden z dowodzących, powoli podnosząc się z miejsca.
Czemu żeście przed chwilą przy rozesłaniu nie pytali?
Barkę rozerwij, oto jej zadana robota.
Jakoś się wreszcie podnieśli i zeszli ku rzece, ledwie posuwając nogami. W tłumie znaleźli się zaraz i zarządzający, przynajmniej językiem. Okazało się, że barki nie należało rąbać, na chybił trafił, ale o ile można zachować w całości belki, szczególnie poprzeczne, przybite do spodu barki w całej swej długości drewnianymi gwoździami. Robota długa i żmudna.
Ot, trzeba by na sam przód oderwać tę beleczkę. Do roboty, dzieci,
odezwał się jeden z aresztantów, wcale nie przywódca i nie burmistrzujący, ale prosty robotnik, niemrawy i cichy, który dotychczas milczał. Zgiąwszy się, objął rękami grubą belkę, oczekując na pomocników. Ale nikt mu nie pomógł.
Aha, podejmiesz, jak raz. I ty nie podejmiesz, i twój dziad niedźwiedź niech tu przyjdzie i ten nie podejmie,
zamruczał ktoś przez zęby.
A więc jakżeż to, bracia, zacząć?
Sam już nie wiem, powiedział zakłopotany ochotnik, odjąwszy ręce od belki i podnosząc się.
Całej roboty nie przerobisz. Po co leziesz naprzód?
Do 3 nie umie liczyć, a tu pierwszy się sunie. W gorącej wodzie, kompany.
Ja, bracia, nic, bynajmniej, wymawiał się zakłopotany. Ja tak tylko.
Cóż, czy mam na was pokrowce ponakładać, czy co? A może się każecie posolić na zimę? Krzyknął znów dozorca z zakłopotaniem, spoglądając na 20-głową gromadę, nie umiejącą wziąć się do roboty.
Zaczynać prędzej!
Prędkiego prędzej się nie zrobi, Iwanie Matwiejczu.
A ty i tak nic nie robisz.
Hej, Sawieljew! Razgawor Piotrowicz, do ciebie mówię. Dlaczego stoisz? Oczy sprzedajesz? Zaczynać!
A cóż ja sam poradzę?
Zadajcież nam dzienną robotę, Iwanie Matwiejczu.
Powiedziano, nie będzie żadnej roboty. Rozerwij barkę i idź do domu. Zaczynać! Zebrali się na koniec, ale niechętnie, leniwie, niezręcznie. Aż przykro było patrzeć na tę sporą gromadę tęgich robotników, którzy zdawało się nie mieli nawet wyobrażenia, jak się wziąć do rzeczy. Zaledwie zaczęli wyjmować pierwsze, najmniejsze bierwiono, kiedy okazało się, że ono się łamie. Samo się łamie, jak oświadczono, usprawiedliwiając się dozorcy. A zatem w taki sposób nie można rozrywać barki. Trzeba było robić jakoś inaczej. Wszczęły się długie rozprawy wśród aresztantów. Jak robić inaczej? Naturalnie powoli doszło do obelg i groziło coś jeszcze gorszego. Dozorca znów zakrzyknął i zamachał pałeczką, ale belka znów się złamała. Okazało się w końcu, że jest za mało toporów i że potrzeba jeszcze przynieść jakieś narzędzie. Natychmiast wysłano pod konwojem 2 parobków do fortecy po narzędzie. Wszyscy zaś inni w oczekiwaniu powrotu tamtych usiedli najspokojniej na barce i znów wyjęli swoje lulki i zakurzyli. Dozorca na koniec plunął. No, od was robota nie zapłacze. Ech, naród, naród. Zawarczał gniewnie, machnął ręką i poszedł do fortecy, pomachując laseczką. W godzinę potem przyszedł konduktor. Spokojnie wysłuchawszy aresztantów, powiedział, że na dzisiejszy dzień zadaje wyjęcie 4 jeszcze bierwion, ale tak, żeby się nie złamały. Prócz tego wyznaczył do rozebrania znaczną część barki, po czym wszyscy mogli wracać do domu. Robota zadana była wielka, ale mój Boże, jak się do niej wzięto. Gdzie się podziało lenistwo? Gdzie nieporadność? Zastukały topory, zaczęto wyciągać drewniane gwoździe. Inni podkładali grube drągi i prąc na nie 20 ramionami, dzielnie i zręcznie odrywali bierwiona, które ku memu wielkiemu zdziwieniu odrywały się teraz całe i niepopsute. Robota kipiała. Zdawało się, że wszyscy naraz zmądrzeli. Ani słów zbytecznych, ani łajania. Każdy wiedział, co powiedzieć, co zrobić, gdzie stanąć, co poradzić. Równo pół godziny przed uderzeniem w bęben zadana robota była skończona i aresztanci poszli do domu zmęczeni, ale zupełnie zadowoleni, choć wygrali tylko pół godziny czasu. Ale w ich stosunku do mnie zauważyłem jeden rys szczególny. Gdziekolwiek się przytknąłem, aby pomagać im w robocie, wszędzie byłem nie na miejscu, wszędzie zawadzałem. Zewsząd mnie omal niezłajaniem odpędzano. Nawet ostatni oberwaniec, który sam był najlichszym robotnikiem i wobec innych katorżników, dzielniejszych i rozumniejszych od siebie, nie śmiał jednego słowa bąknąć, i taki, gdy stawałem koło niego, czuł się w prawie krzyknąć na mnie pod pozorem, że mu przeszkadzam. Na koniec jeden z dzielnych robotników wprost po grubiańsku powiedział do mnie: gdzie leziecie? Idźcie precz. Po co włazić tam, gdzie nie wzywają? Dostał się w matnie, dorzucił natychmiast drugi. A ty lepiej weź kubek, powiedział do mnie trzeci, i ruszaj zbierać składkę na szpitalną budowę. Tu nie masz co robić. Musiałem odejść od pracujących i stanąć opodal, choć miałem skrupuł stać tak bez roboty, kiedy wszyscy pracowali. Ale ledwiem odszedł i stanął przy końcu barki, natychmiast zakrzyczeli: oto jakich nadawano robotników! Czegóż z takimi dokazać można? Niczego nie dokażesz! Wszystko to naturalnie mówiono umyślnie, ponieważ wszystkim to sprawiało przyjemność. Trzeba było pokazać swoją wyższość nad byłym paniczem i naturalnie wszyscy byli radzi ze sposobności, która się nastręczyła. Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego, jak już przedtem mówiłem, pierwszym pytaniem, które sobie zadałem, wstępując do ostrogu, było: jak postępować? Jak się postawić względem tych ludzi? Przeczuwałem, że nieraz będę miał takie starcia z nimi jak teraz na robocie, ale pomimo wszelkich starć postanowiłem nie zmieniać planu postępowania, już po części obmyślonego wtedy przeze mnie. Wiedziałem, że jest dobry. Postanowiłem mianowicie postępować z nimi jak najprościej i jak najniezależniej, bynajmniej nie okazywać szczególnych starań zbliżenia się ku nim, ale i nie odtrącać ich, jeżeli sami zapragną zbliżenia. Nie lękać się wcale ich pogróżek i nienawiści i, o ile można mieć taki pozór, jak gdybym nie spostrzegał tego. W pewnych punktach nie zbliżać się ku nim wcale i nie przytakiwać pewnym ich nałogom i zwyczajom. Jednym słowem, nie narzucać się im na bezwzględnego towarzysza. Odgadłem od pierwszego wejrzenia, że oni pierwsi wzgardziliby mną za to. Jednakże według ich pojęć, dowiedziałem się później o tym na pewno, w każdym razie powinienem był przykładać wobec nich wagę do mego szlacheckiego pochodzenia. To jest pieścić się, uchylać się od ciężkiej pracy, okazywać swoją wyższość, pomiatać nimi, nadymać się na każdym kroku. Taki podług ich wyobrażenia powinien być szlachcic. Rozumie się, że łajaliby mnie za to, ale w duszy poważaliby mnie. Ale taka rola była nie dla mnie. Nigdy nie byłem szlachcicem według ich pojęć. za to dałem sobie słowo żadnym ustępstwem nie poniżyć wobec nich ani mego wychowania, ani sposobu myślenia. Gdybym zaczął im pochlebiać, zgadzać się z nimi, żyć za pan brat, naśladować ich w różnych przymiotach, ażeby zjednać sobie ich względy, natychmiast pomyśleliby sobie, że robię to ze strachu, z tchórzostwa i traktowaliby mnie z pogardą. Aw nie mógł służyć za dowód przeciwny. Chodził bowiem do majora i aresztanci bali się go. Z drugiej strony nie chciałem zamykać się przed nimi w chłodnej i nieprzystępnej grzeczności, jak to czynili Polacy. Bardzo dobrze wiedziałem teraz, że aresztanci pogardzają mną dlatego, że chciałem pracować jak oni, że nie pieściłem się i nie okazywałem wobec nich wyższości. I chociaż miałem głębokie przekonanie, że potem muszą zmienić swój sąd o mnie, to jednak ta myśl, że teraz mają niejako prawo gardzić mną, myśląc, że na robocie starałem się im przypodobać, ta myśl mocno mnie dręczyła. Kiedy wieczorem, po ukończeniu poobiedniej roboty, wróciłem do ostrogu, znużony i zmęczony, straszny znów ciężar smutku przygniótł mi duszę. Ile tysięcy jeszcze takich dni przede mną, myślałem sobie. Ciągle takich samych, ciągle jednakowych. Milcząc, już o zmroku, wałęsałem się sam jeden za kazarmami, pod ostrokołem. I nagle spostrzegłem naszego Szarika, biegnącego wprost ku mnie. Szarik był naszym psem więziennym. Tak, jak bywają psy rotowe, bateryjne i szwadronowe. Przebywał w ostrogu od niepamiętnych czasów. Do nikogo nie należał, wszystkich uważał za gospodarzy i żywił się resztkami z kuchni. Był to dość duży pies, podwórzowy, czarny, z białymi plamami, nie bardzo stary, z rozumnymi oczami i puszystym ogonem. Nikt go nigdy nie głaskał, nikt nigdy nie zwracał na niego uwagi. Zaraz pierwszego dnia pogłaskałem go i dałem mu z rąk kawałek chleba. Kiedym go głaskał, stał spokojnie. Patrzał mile w oczy i na znak zadowolenia machał ogonem. Teraz, nie widząc mnie długo, mnie, pierwszego, któremu w przeciągu kilku lat przyszło na myśl popieścić go, biegał i odszukiwał mnie między wszystkimi, a ujrzawszy za kazarmami, z wyciem rzucił się ku mnie. Już nie wiem, co się ze mną stało, alem go chwycił, całował, objąłem za głowę. On wskoczył mi przed nimi łapami na plecy i zaczął mi lizać twarz. Oto i przyjaciel, którego los mi zsyła, pomyślałem sobie i każdego razu potem, w te pierwsze ciężkie i ponure czasy, gdym wracał z roboty, szedłem naprzód za kazarmy ze skaczącym przede mną i skomlącym z radości Szarikiem. Chwytałem go za głowę i całowałem. Całowałem ją. Jakieś słodkie, ale zarazem męcząco gorzkie uczucie ściskało mi serce. I pamiętam, że przyjemnie mi było pomyśleć, jakby chwaląc się przed sobą swoją męką, że oto na całym świecie pozostała mi jedna istota kochająca mnie, do mnie przywiązana. Mój przyjaciel, mój wierny pies, Szarik.